Doświadczenie przeobrażenia polega właśnie na tym, że codziennie trwamy w niebiańskim przepływie boskiego życia Chrystusa, który jest dzisiaj wspaniałym duchem w naszym wnętrzu. Gdy będziemy trwali w tym przepływie, doda się do nas sam Chrystus. W taki sposób staniemy się kamieniami na Bożą budowlę.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Przed nami kolejny wykład Studium Życia Księgi Rodzaju. Witamy w studiu Jana Nicała.
Dzień dobry.
Usłyszymy dziś więcej na temat zbiorowego aspektu Bożego powołania. Może rozpocznijmy od powiedzenia kilku słów o tym, w jaki sposób Abraham, Izaak i Jakub przedstawiają jedną zbiorową osobę, która wypełnia Boży zamysł.
To rzeczywiście ciekawe, że gdy powiążemy ze sobą Abrahama, Izaaka, Jakuba, to widzimy tak naprawdę jednego zbiorowego człowieka. Abraham to mąż wiary. W Izaaku z kolei widzimy kogoś, kto cieszy się życiem. Jeśli zaś chodzi o Jakuba, możemy powiedzieć, że jest to człowiek, który doświadcza przeobrażenia, żeby wypełnić odwieczny Boży zamysł. Na koniec Jakub staje się Izraelem. El w słowie Izrael oznacza Boga, a więc imię Izrael oznacza, że Bóg dodał się do człowieka. Tak więc, kiedy połączymy ze sobą te trzy postaci, możemy zobaczyć, co leży Bogu na sercu. Jego odwieczny zamysł stanowi główny temat całej Biblii, a zamysł ten polega na tym, że Bóg pragnie udzielić samego siebie ludzkości, wbudować się w ludzkość, żeby móc się wyrazić. Bóg wbudowuje samego siebie w ludzkość, aby się poprzez nią wyrazić, bo to właśnie leży mu na sercu i taki jest jego odwieczny zamysł, który powziął jeszcze w wieczności przeszłej. Tak więc te trzy postaci przedstawiają jednego zbiorowego człowieka, który wypełnia odwieczny Boży zamysł.
Zanim posłuchamy dzisiejszego wykładu, chciałbym przypomnieć o książce, o której mówiliśmy przy okazji naszych audycji, a która dotyczy tego właśnie zbiorowego człowieka. Książce Watchmana Nee pod tytułem Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Można ją nabyć w księgarniach chrześcijańskich lub zamówić w naszej fundacji. A teraz zapraszam na kolejny wykład z cyklu Studium Życia Księgi Rodzaju.
The entire Bible is a whole...
Objawienie zawarte w Biblii jest pełne i kompletne. Dotyczy ono odwiecznego Bożego zamysłu. Jak już wielokrotnie mówiliśmy, odwiecznym zamysłem Boga jest wbudować samego siebie w zbiorowego człowieka i dzięki temu wyrazić się we wszechświecie. O tym mówi cała Biblia. Pamiętajmy o tym, jeśli chcemy zrozumieć jakiś jej fragment. Dziś przechodzimy do 25 rozdziału Księgi Rodzaju. Po pierwsze, Z Księgi Rodzaju i z Listu do Rzymian wiemy, że gdy Abraham zrodził Izaaka, był starcem. Miał 100 lat. W tak podeszłym wieku nie mógł już mieć dzieci. Ale posłuchajcie. 40 lat po urodzeniu Izaaka ożenił się ponownie. Kiedy po raz pierwszy czytałem ten rozdział, gdy przeczytałem, że ożenił się z Keturą, pomyślałem sobie, na pewno nie będzie miał dzieci. Bo przecież już w wieku 100 lat był jak martwy. Nie był zdolny do prokreacji. A co dopiero teraz, gdy ma 140? Ale ku memu zaskoczeniu zrodził jeszcze 6 dzieci. Samych chłopców. Ani jednej dziewczynki. Co wy na to? W rozdziale tym Duch Święty pragnie pokazać nam, że Abraham nie był dojrzały. Fizycznie był starcem, ale duchowo dojrzały nie był. Tak, czytamy w tym rozdziale, że Abraham dożył sędziwego wieku. Ale nie osiągnął dojrzałości. Bóg przyszedł, by powołać ojca rasy powołanej, bo chciał spełnić swój zamysł i wbudować się w tę rasę. Bóg nie mógł wbudować się w rasę stworzoną, rasę Adama, lecz teraz może wbudować się w rasę powołaną, rasę Abrahama. I rozpoczął swą pracę. Powołał Abrahama i jak wiemy, wiele w nim dokonał. Przez wiele rozdziałów pracował nad nim. Działał w nim. Ale gdy dochodzimy do końca tej historii, co widzimy? Czy widzimy człowieka dojrzałego w boskim życiu, który na wszelkie sposoby wyraża Boga? Nie, nie widzę tu nikogo takiego. Nie sądźcie, że umniejszam znaczenie Abrahama. Bardzo go szanuję. Ale na podstawie Księgi Rodzaju stwierdzamy, że Abraham nie był człowiekiem, który osiągnął dojrzałość boskiego życia.
W tym fragmencie zobaczyliśmy, że chociaż Abraham był już fizycznie starcem, duchowo jeszcze nie dojrzał. Może to być trudne do przyjęcia dla kogoś, kto przyzwyczaił się do idealizowania postaci Abrahama. Abraham oczywiście jest w Biblii ojcem wiary, szanujemy to, ale...
Ale pozostaje kwestia jego duchowej dojrzałości. Masz rację, nie chodzi nam oczywiście o to, żeby krytykować Abrahama czy umniejszać jego znaczenie. Wszak Pismo Święte nazywa go naszym ojcem. Jednakże patrząc na jego życie, trudno zobaczyć w nim dojrzałość. Widzimy w Abrahamie człowieka dojrzałego fizycznie, ale nie jest to dojrzałość, jaką chodzi Bogu. Dlatego potrzebujemy wszystkich trzech osób – Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dopiero gdy połączymy je ze sobą, widzimy życie wiary, cieszenie się życiem i przeobrażenie, dojrzałość. Te trzy osoby ściśle się ze sobą wiążą i potrzebują siebie nawzajem. Abraham był ojcem Izaaka, lecz Izaak, jak wiemy, był dzieckiem narodzonym z łaski. Był to naprawdę Boży dar, bo przecież Abraham był już starcem. Ale oto w wieku 140 lat Abraham żeni się i ma 6 synów. Czyli miał Izmaela, Izaaka z Bożej łaski, a teraz w wieku 140 lat na powrót sięga do swojego upadłego ciała i w pewnym sensie zdradza kolejnych 6 Izmaeli. Dlatego właśnie musimy powiedzieć, że Abraham nie jest obrazem duchowej dojrzałości. Owszem, w ludzkim sensie był starszym człowiekiem, lecz nie jest on obrazem kogoś duchowo dojrzałego.
Czyli nie chodzi o deprecjonowanie Abrahama, tylko o pokazanie, że doświadczenia tych trzech ludzi razem wzięte stanowi w istocie jedno zbiorowe doświadczenie.
Tak jest.
Powróćmy w takim razie do dzisiejszego wykładu.
Co jest dowodem dojrzałości boskiego życia? Błogosławienie. Nie to, że sami otrzymujemy błogosławieństwo, tylko to, że przekazujemy je innym. W młodości stale otrzymywaliśmy błogosławieństwo od innych. Gdy jesteśmy dojrzali, powinniśmy stale je innym przekazywać. Abraham dożył naprawdę podeszłego wieku i umarł. To dziwne, że nikogo nie pobłogosławił. Nie czytamy, że błogosławił. Czytamy, że się ponownie ożenił. Czy sądzicie, że powtórne małżeństwo jest oznaką dojrzałości w życiu? Czy jest nim błogosławienie? Abraham nie błogosławił, tylko znowu się ożenił. Rozumiecie? Życie Abrahama można podzielić na trzy okresy. Pierwszy z nich nazwałbym okresem Izmaela, drugi okresem Izaaka, a trzeci okresem sześciu synów. Izmael narodził się z upadłego ciała. Izaak narodził się z Bożej łaski. A pozostałych sześciu synów? Powiedziałbym, że jeszcze bardziej z ciała. Postarajmy się zrozumieć. Abraham nie przedstawia dojrzałego życia. Rozdział 25 napisany został po to, by nam to uświadomić. Rozdział ten pokazuje, że Abraham nie osiągnął dojrzałości boskiego życia. Używając języka nowotestamentowego, moglibyśmy powiedzieć, że brakowało mu przeobrażenia. Czym jest przeobrażenie? Powiedziałbym, że to inaczej petryfikacja, skamienienie, skamieniałe drewno. To drewno, lecz dzięki temu, że przepływa przez nie żywa woda, jego składniki zostały z niego wymyte. A weszły do niego, wbudowały się w nie minerały. Drewno stało się kamieniem. Na tym polega petryfikacja. Czym jest przeobrażenie? Jesteśmy zwykłymi kawałkami drewna, a przepływ żywej wody musi wymyć z nas naturalne składniki. Przepływ żywej wody musi też wnieść w naszą istotę wszystkie te święte, duchowe, wspaniałe minerały. I co? Zostaniemy przeobrażeni. Zachęcam was, byście jeszcze raz przeczytali 23, 24, 25 i 26 rozdział Księgi Rodzaju i sprawdźcie, czy w tych rozdziałach zobaczycie człowieka przeobrażonego. Rozdziały te przedstawiają człowieka, który żyje w społeczności z Bogiem, postępuje w zgodzie z Bożym prowadzeniem, co do tego nie ma wątpliwości, ale nie widzimy tu człowieka przeobrażonego. Przeciwnie, widzimy człowieka, który nagle ponownie się żeni. Używa mocy upadłego ciała, z którym Bóg już się uprzednio rozprawił, i rodzi kolejnych 6 Izmaelów. Czy nastąpiło tu jakieś przeobrażenie? Sami powiedzcie. Tylko nie mówcie, że od dzisiaj przestaniemy cenić Abrahama. Nie mówcie tak. Musimy go cenić. Potrzebujemy go. Ale Abraham nie stanowi pełnego wzoru. We wzorze tym czegoś brak. Brak Jakuba, brak Izaaka. Życie Abrahama musi zostać wydoskonalone przez życie Jakuba i przez życie Izaaka.
We wcześniejszych audycjach ujrzeliśmy ogromny postęp w duchowym rozwoju Abrahama, ale nadal mamy pewne oznaki, iż jego życie, mimo zaawansowanego wieku, tak jak mówiłeś wcześniej, nie doznało przeobrażenia. Przeobrażenie to oczywiście termin nowotestamentowy, lecz widzimy wyraźnie jego cień tutaj, w Księdze Rodzaju. Powiedzmy może więcej na ten temat. W jaki sposób przeobrażenie wiąże się z dojrzałością w naszym chrześcijańskim życiu?
Przeobrażenie to bardzo ważne słowo, lecz często bywa błędnie rozumiane. Wielu ludzi na jego dźwięk zaraz myśli, że chodzi o zewnętrzną zmianę zachowania. Chciałbym podkreślić, że nie to oznacza przeobrażenie w Biblii. Biblijne znaczenie przeobrażenia to wewnętrzna, metaboliczna przemiana, która zachodzi w życiu. Gdy mówimy o przeobrażeniu w sensie biblijnym, to dobrze mieć przed oczami ten obraz, który przed chwilą odmalował Witness Lee. Chodzi mi o skamienienie drewna. Na czym polega ten proces? Kłoda drewna wpada do wody i pozostaje w jej nurcie przez długi, często bardzo długi czas. I przez ten cały czas różne pierwiastki, które znajdują się w wodzie, oddziałują na materię drewna, wpływają w jego strukturę, wypłukując jednocześnie naturalne pierwiastki drewna. W ten sposób ciężkie minerały i pierwiastki, które znajdują się w wodzie, zostają dodane do drewna i zamieniają je w kamień. Drewno nadal wygląda jak drewno, lecz staje się bardzo, bardzo ciężkie. Doświadczenie przeobrażenia polega właśnie na tym, że codziennie trwamy w niebiańskim przepływie boskiego życia Chrystusa, który jest dzisiaj wspaniałym duchem w naszym wnętrzu. Gdy będziemy trwali w tym przepływie, ostatecznie wszystkie naturalne pierwiastki naszego człowieczeństwa zostaną z nas wypłukane, a w ich miejsce wpłynie to, co boskie, niebiańskie i święte, czyli doda się do nas sam Chrystus. W taki sposób osiągniemy przeobrażenie, czyli jak mówi Biblia, staniemy się kamieniami na Bożą budowlę i wypełnimy odwieczny Boży zamysł.
Ten obraz skamienienia, petryfikacji drewna rzeczywiście trafnie przedstawia samo sedno przeobrażenia. Bardzo to do mnie przemówiło.
Do mnie również.
Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Przechodzimy do kwestii uzupełnienia. Abraham był postacią piękną, lecz niekompletną. Potrzebuje dopełnienia. Potrzebuje Izaaka i Jakuba. Sam jest postacią piękną, lecz niekompletną. Abraham nigdy nikogo nie błogosławił, a Izaak błogosławił na ślepo. Natomiast pod koniec Księgi Rodzaju, posłuchajcie, czytamy o człowieku, który nie robił nic innego, tylko błogosławił. Gdy Jakub osiągnął dojrzałość, wszędzie dokąd poszedł, kogokolwiek spotkał, nie robił nic innego, tylko błogosławił. Józef przyprowadził go do Faraona. Faraon nic nie powiedział i Jakub też nic nie powiedział, tylko go pobłogosławił. Po rozmowie z Faraonem Jakub nie powiedział: do widzenia, żegnam. Nie. Pobłogosławił. Pobłogosławił Faraona, gdy go zobaczył, i pobłogosławił go, gdy go żegnał. Jak to możliwe, że Jakub wszędzie i wszystkich błogosławił? Było tak dlatego, że stał się dojrzały. Nie sądził, że musi coś dla innych ludzi robić. Gdy osiągnął dojrzałość, na sercu leżało mu tylko jedno: by błogosławić. Nigdzie indziej w Biblii nie ma mowy o tak pełnym błogosławieniu. Jakub pobłogosławił swoich 12 synów, a jego słowa stały się podstawowym proroctwem biblijnym. Dziś ludzie lubią rozmawiać o proroctwach. Jeśli chcemy poznać zawarte w Biblii proroctwa, musimy zająć się podstawami. Podstawowym składnikiem proroctw biblijnych jest pełne boskiego objawienia błogosławieństwo, które Jakub przekazał swoim 12 synom. Dlaczego? Bo na ziemi żył w tamtych czasach człowiek, który osiągnął dojrzałość boskiego życia. Narodził się jako Jakub, lecz przeobraził się w Izraela. Narodził się jako człowiek, który wyprowadzał w pole innych, trzymał własnego brata za piętę, lecz przeobraził się w Bożego Księcia. Miał pełną jasność, i był pełen życia. Jeśli mamy jasność i jesteśmy pełni życia, nie mamy nic innego do zrobienia, tylko błogosławić. Jakub błogosławił. Błogosławił wszystkich, którzy do niego przychodzili. Faraona, dwóch synów Józefa, wszystkich 12 synów. Wszystkich i błogosławił po kolei. Robił to widząc wyraźnie, błogosławiąc pełnią Bożego błogosławieństwa. Oto dojrzałość. Rozumiecie? Bóg postanowił wbudować się w człowieka. W pierwszym rozdziale stworzył człowieka na swój obraz, podobnego do siebie zewnętrznie. Ale w dwóch ostatnich rozdziałach Księgi Rodzaju, rozdziałach 49 i 50, czytamy o człowieku, który został nie tylko stworzony przez Boga na jego obraz, ale i przeobrażony przez niego i stał się jego wyrazem. Błogosławieństwo, które wypowiedział Izrael, było przepowiednią dotyczącą Bożej ekonomii związanej z Bożymi dziećmi. Tak więc w rozdziałach 49 i 50 Izrael naprawdę wyrażał Boga. Nie tylko został stworzony przez Boga na jego obraz, został przeobrażony przez Boga i stał się jego wyrazem. Cała Księga Rodzaju jest miniaturą pełnego objawienia, zawartego w całej Biblii. Przeobrażony Izrael był miniaturą Nowej Jeruzalem. Warto sobie uświadomić, że pod koniec Księgi Rodzaju żył człowiek przeobrażony, przezroczysty, jasny, pełen życia. Ten człowiek to nasienie Nowej Jeruzalem. Powtórzę. Na początku Księgi Rodzaju czytamy o człowieku stworzonym na Boży obraz, a pod koniec o człowieku przeobrażonym. Człowieku, który nie tylko jest stworzony na Boży obraz, ale jest samym obrazem Boga. Wyraża Boga, bo Bóg wbudował się do wnętrza jego istoty.
To naprawdę niesamowite, że w pierwszej księdze Biblii, w Księdze Rodzaju, możemy zobaczyć miniaturę całego biblijnego objawienia. Chciałbym zadać dwa pytania. Co to znaczy, że Jakub był dopełnieniem Abrahama i w jaki sposób możemy wzrastać w Chrystusie i osiągnąć taką dojrzałość jak Izrael?
Jakub był dopełnieniem Abrahama w tym sensie, że osiągnął to, czego nie osiągnął Abraham, czyli dojrzałość w życiu duchowym. U Jakuba widzimy dojrzałość, której nie znajdujemy u Abrahama. Pamiętamy, że Abraham zakończył swoje życie, żeniąc się ponownie i zradzając szóstkę dzieci. A jak kończy się życie Jakuba? Życie Jakuba kończy się błogosławieństwem. W Jakubie widzimy dojrzałość i błogosławieństwo. Co Bóg pragnie zrobić? On chce ubłogosławić ludzkość samym sobą. Tak więc pełny obraz otrzymujemy dopiero wtedy, gdy połączymy ze sobą Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dopiero oni trzej, razem wzięci, tworzą dla nas kompletny wzór. Abraham potrzebuje Izaaka i Jakuba. Dopiero wtedy jest kompletnym, doskonałym przykładem. W przeciwnym razie, w samym Abrahamie nie widzimy jeszcze pełnego, prawidłowego wzoru.
A co z naszym wzrostem?
No właśnie, w jaki sposób możemy wzrastać w Chrystusie i osiągnąć taką dojrzałość jak Izrael? Po pierwsze, musimy kochać Pana, swojego Boga, całym naszym sercem. Czyli chodzi o to, żebyśmy codziennie pozwalali Mu, by zajmował w naszym życiu pierwsze miejsce, by był naszą pierwszą, najlepszą miłością. Żebyśmy otwierali swoją istotę i karmili się Nim jako drzewem życia. Kiedy będziemy to robili, będziemy wzrastać i wszystko, co jest w nas naturalne, będzie z nas powoli wymywane, a w miejsce tego będzie wpływać w nas to, co boskie. W ten sposób będziemy uczestniczyli w boskim procesie petryfikacji, w dziele przeobrażenia, którego Bóg w nas pragnie dokonać. I nie zapominajmy przy tym, żeby nie pozostawać na uboczu, czyli o tym, że powinniśmy trwać razem z braćmi i siostrami na świadectwo dla Pana Jezusa. Nie stójmy na uboczu, na krawędzi, tam, gdzie zaraz zaczyna się świat, tylko oddajmy się całkowicie Panu. Stójmy razem z tymi, którzy szukają Pana z całego serca. Wtedy będziemy wzrastali w Nim, osiągniemy dojrzałość, przeobrażenie i będziemy nadawali się do tego, by być kamieniami na Bożą budowlę, żeby Bóg mógł wypełnić swój odwieczny zamysł.
Myślę, że to, co teraz powiedziałeś, było bardzo pomocne. Nie chodzi o to, żebyśmy bardziej się starali, lecz żebyśmy trwali w radowaniu się wspaniałym przepływem boskiego życia.
Tak jest, trwajmy w przepływie.
Dziękuję za tę cenną społeczność. Przypomnę, że gościliśmy dziś w studiu Jana Nicała. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.